którego części dzisiaj będziemy na nowo rozważać Jego Święte Słowa. I z łaski Pana rozważymy w pierwszej lekcji temat szukanie Królestwa Bożego. Za podstawę nam posłuży Ewangelia Mateusza, rozdział 6, a wiersz 33. Mateusz 6, rozdział, wiersz 33. Ale szukajcie naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie wam przydano. Jak obserwujemy ludzi, to możemy zauważyć, że ludzie szukają różnych rzeczy w krótkim życiu. Szukają szczególnie rzeczy, które mogłyby ich uszczęśliwić. Jedni szukają sławy, inni wielkich pieniędzy. Niektórzy stracili zdrowie, szukają znowu, aby to zdrowie uzyskać z powrotem. Wszyscy troszczą się, martwią się, w większości martwią się ponad miarę. I lud Boży również nie ma być opieszały, jeśli chodzi o zaopatrywanie samych siebie, także swoich rodzin, niezbędne potrzeby, środki niezbędne do życia. Ale w zdobywaniu tych środków lud Boży powinien być wolny przede wszystkim od zmartwień. Wolny od zakłopotania, kierując się w tym staraniu szczególnie duchem zdrowego zmysłu. Bo nasz Pan w kontekście powiada w 32. Bądź tego wszystkiego poganie szukają, wiedz bowiem Ojciec Wasz Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. A więc stosownie do mądrości Bożej, Bóg wie, co nam jest potrzebne, jeśli chodzi o te przyziemne, niezbędne do życia środki. W tym samym rozdziale nasz Pan zwraca naszą uwagę na różne rzeczy. I zauważmy jeszcze 28, może odczytamy od 26 do 29 wiersza, gdzie ponad miarę nie mamy się martwić, ponieważ Bóg wie, co jest nam potrzebne. Jeżeli On troszczy się o lilie polne, o ptaki, to tym bardziej On troszczy się o swój wierny lud. Od 26 do 29. Spojrzyjcie na ptaki niebieskie, iż nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a wżdy Ojciec Wasz Niebieski żywi je i zali wy nie jesteście daleko zacniejsi nad nie. I któż z was, troskliwie myśląc, może przydać do wzrostu swego łokieć jeden? A o zienie przedże się troszczycie, przypatrzcie się liliom polnym, jako rosną, nie pracują ani przędą. A ja wam powiadam, iż ani Salomon we wszystkiej sławie swojej nie był tak przyodziany, jako jedna z tych. Jeśli tedy trawę polną, która dziś jest, a jutro bywa w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa, a zaś niedaleko więcej was, o małowierni, nie troszcie się tedy, mówiąc, cóż będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają, a Ojciec wie, co jest nam potrzebne. A więc mamy zwracać uwagę, nasz Pan powiada, na małe rzeczy w przyrodzie, na przykład na lilie polne, że nikt tych lilii nie zasiał, one jakoby same urosły w jakiś sposób opatrznościowo. Z czarnej ziemi powstał piękny kwiat, różne kolory. Spotykamy różnego koloru liwie, białe, czerwone, błękitne. A więc z tych małych rzeczy w przyrodzie, które obserwujemy, mamy podziwiać wielkie boskie dzieła, które są tam ukryte. Jeżeli potrafimy docenić te małe dzieła boskie, to również będziemy potrafili doceniać te wielkie dzieła, które również Bóg nam objawił. Czy nie powinniśmy pracować albo zaniedbywać się w naszym staraniu o codzienne sprawy? Apostoł powiada w jednym miejscu, że w pracy nie mamy być leniwymi. Kto nie pracuje, też nie je, mówi apostoł Paweł. Ale co jest, drodzy, ważne, gdy my współdziałamy z Panem we wzroście, w łasce, wiedzy, to mamy być wolni od nadmiernego zakłopotania mamy być wolnymi od zmartwień. Ponieważ lilie polne również pracują i czynią to bez zmartwień i bez niepokoju. Lilie polne wchłaniają soki, przyswajają je i wzrastają w to właśnie piękno i także są przykładem dla nas, uczą nas, że my mamy również przyswajać prawdę i jej ducha bez trosk i niepokoju. A w ten sposób, gdy będziemy wyrabiać te cechy charakteru, które są nam potrzebne, to również będziemy wzrastać to piękno duchowe, ta doskonałość będzie w nas rozwijana i na pewno każdy z nas by sobie życzył, abyśmy w ten sposób mogli postępować. I dlatego Jezus wykazał, że ponad to wszystko, co ludzie uważają za wartościowe, za bardzo cenne tutaj w tym krótkim życiu, to lud Boży nade wszystko ma szukać Królestwa Bożego, a te wszystkie inne rzeczy traktować jako na drugim miejscu, czy mniej wartościowe. Co zatem oznacza, że my mamy szukać Królestwa Bożego i czego w zasadzie my tak powinniśmy szukać? Odpowiedź nam daje bardzo wyraźną apostoł Paweł do Rzymian w 14 rozdziale, a wierszu 17. Do Rzymian 14 rozdział, wiersz 17. Albowiem Królestwo Boże nie jest pokarm ani napój, ale sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. A więc sprawiedliwość, pokój, radość to są rzeczy nieprzemijające, trwałe, należące do Królestwa i te rzeczy powinniśmy szukać jako o wiele większe niż wolność spożywania wyśmienitych pokarmów, które te pokarmy również są dla nas smaczne. Podziwiamy, jak siostry przygotowały te pokarmy smaczne. Cieszymy się nimi, ale nade wszystko sprawiedliwość, pokój i radość powinny być najcenniejsze w naszej ocenie. Powiedzmy od razu, że Duch Święty tutaj w tym wierszu to usposobienie, jakie Bóg posiada w swoim sercu i umyśle, w samym sobie, a także usposobienie we wszystkich istotach, które w swoich usposobieniach są Bogu podobne. Bóg jest sprawiedliwy, sprawiedliwość jest gruntem stolicy Bożej, pokój w Bogu jest niczym niezmącony i On posiada radość, jest zadowolony, gdy może błogosławić swoje stworzenia. I dlatego Bóg jako Stwórca życzy sobie, aby takie usposobienie, jakie On posiada w Jego sercu, ten Duch, którego On posiada, posiadali wszyscy ludzie także na ziemi. Do Rzymian 12, rozdział, wiersz 2, fragment tego wiersza mówi, abyście doświadczyli, która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała. Obecnie, jak obserwujemy, to większość rodzaju ludzkiego jest niezadowolona. Powstają agitacje, wrzawa o słuszne czy niesłuszne prawa, rewolucja, anarchia, zamieszanie w różnych dziedzinach gospodarki czy w dziedzinach społecznych. Wszędzie widzimy zamieszanie. A więc szczególnie dlatego, ponieważ żyjemy w tym czasie wielkiego ucisku, zamieszania, to lud Boży ma szukać pokoju i ma ścigać go, jak mówi pierwszy list Piotra, 3 rozdział, wiersz 11. Czytajmy 1 Piotra, 3 rozdział, wiersz 11. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju i ściga go. A więc mamy szukać, ścigać tego pokoju, który jest potrzebny, szczególnie w tym obecnym czasie. Dlaczego tak powinniśmy zabiegać o ten pokój, o tę radość, o te o ten pokój usposobienia w naszych sercach. O tym również mówi Sofoniasz, drugi rozdział, a wiersz trzeci. Sofoniasz, drugi rozdział, wiersz trzeci. Szukajcie Pana wszyscy pokorni na ziemi, którzy sąd Jego czynicie. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. Dlaczego? Snać się ukryjecie w dzień zapalczywości Pańskiej. A więc istnieje możliwość ukrycia się w dzień zapalczywości Pańskiej. Ten wiersz nie mówi, że wszyscy poszukujący sprawiedliwości, pokory ukryją się, zostaną zachowani. Ale mówi, że mogą się ukryć, a więc będą mieli więcej korzyści od pozostałych. Dlaczego? Ponieważ ich sposób życia, ich zwyczaje myślowe, sposób myślenia, sympatia dla prawdy, sprawiedliwości, dla słuszności umożliwi im zrozumienie sytuacji, w której się znajdują. A rozumiejąc na podstawie Biblii cel ucisku, a także wynik tego ucisku, to wszystko przyczyni się do tego, że ich cierpienia będą o wiele mniejsze niż drugich. Przede wszystkim będą ochronieni przed nękającym strachem i przed złymi przeczuciami, które przeżywają szczególnie ludzie, którzy nie są zaznajomieni z Pismem Świętym. Lud Boży będzie zdolny powtórzyć za psalmistą, który mówi w 34 psalmie, wierszu 5, bom szukał Pana i wysłuchał mnie i ze wszystkich strachów moich wyrwał mnie. A także psalm 27, wiersz 1 nas zapewnia o tym, no czytajmy 27 psalm, wiersz 1. Pan jest światłością moją i zbawieniem moim. Kogóż się bać będę? Pan jest mocą żywota mego. Kogóż się mam lękać? To zapewnienie wynika jeszcze z innego punktu widzenia. Mianowicie podobnie działo się w rewolucji francuskiej. Tam względy szczególnie okazywane były ludziom uczciwym, wspaniałomyślnym, miłującym sprawiedliwość, naśladującym pokoju. A nadzwyczaj srogo w rewolucji byli traktowani różnego rodzaju ciemiężyciele. Mamy również zapewnienie, że jeżeli będziemy wierni w poświęceniu, to także będziemy bezpieczni. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, wiersz 5 mówi: strzeżeni będziemy mocą Bożą przez wiarę ku zbawieniu. Ale to nie znaczy, że nasze życie ludzkie w każdej sytuacji będzie zachowane. Nie zawsze to życie ludzkie może być zachowane w każdej sytuacji, gdzie będziemy się znajdować w tym czasie ucisku. Ponieważ Bóg szczególnie bierze pod uwagę i pod swoją ochronę nasze życie duchowe. Czyli tego wewnętrznego człowieka, który przed obliczem Bożym jest nader kosztowny. On ma na uwadze wypracowanie w nas podobieństwa Chrystusowego, czyli możemy być w ucisku zachowani, częściowo osłonięci, gdy Pan będzie miał na uwadze nasz jeszcze większy rozwój duchowy, jak przeczytaliśmy, snać się ukryjecie. A zachowanie tego większego, tej większej wartości duchowej może obejmować również to, co jest mniejsze, czyli życie ludzkie może być zachowane, jeżeli to będzie istotne dla głównego zamiaru Bożego w nas, to jest rozwoju w nas podobieństwa Chrystusowego. Następnie to szukanie Królestwa Bożego i życia wiecznego nie ma być przez nas czynione może w sposób taki bezmyślny, czy też z obojętnością, czy bez przekonania. Błogosławieni, którzy strzegą świadectw Jego i którzy Go ze wszystkiego serca szukają, mówi nam Słowo Boże. Czyli to poszukiwanie, dążenie do życia wiecznego nie ma odbywać się przez nas może sporadycznie, od czasu do czasu, ale ma to być czynione wytrwale. Jak do Rzymian mówi 2:7, przez wytrwanie uczynku dobrych. Nasz Pan powiedział w jednym miejscu, kto wytrwa aż do końca, ten zbawiony będzie. Jezus przyrównał usposobienie tych, którzy w wejdą do królestwa, do małych dzieci. I odczytajmy ten fragment z Ewangelii Marka, 10 rozdział, wiersz 14 i 15. Marek, 10 rozdział, wiersz 14 i 15. Co ujrzawszy Jezus, rozgniewał się i rzekł im: dopuśćcie dziadkom przychodzić do mnie, a nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktobykolwiek nie przyjął Królestwa Bożego jako dzieciątko, nie wnijdzie do niego. Oczywiście nie myślimy, żeby Pan nauczał, że Królestwo będzie składać się tylko z małych dzieci. Raczej nauczał, że tylko ci z wierzących osiągną Królestwo, którzy pod pewnymi względami staną się podobnymi małym dzieciom. Ktobykolwiek nie przyjął Królestwa jako dzieciątko, nie wnijdzie do niego, mówi nasz Pan. I podobną myśl możemy zauważyć, co powiedział nasz Pan w Ewangelii Mateusza. Odczytajmy 18 rozdział, wiersze od 1 do 4. Mateusz 18, wiersze od 1 do 4. W onej godziny przystąpili uczniowie do Jezusa, mówiąc: któż największy jest w Królestwie Niebieskim? A zawoławszy Jezus dzieciem, postawił je pośrodku ich i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jako dzieci, żadnym sposobem nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się tedy uniży jako to dziecię, ten ci jest największym w Królestwie Niebieskim. Czym charakteryzują się małe dzieci? Nie mówimy już o takich większych, które potrafią myśleć w sposób taki może egoistyczny, ale małe dzieci, które jeszcze są blisko rodziców i ufają całkowicie rodzicom. A więc charakterystyką małego dziecka jest przede wszystkim prostota serca. One są bardzo szczere. Co myślą, to powiedzą. Jest łagodność, prawdomówność, wolność od złych, bezbożnych ambicji. Nie ma rywalizacji wśród takich małych dzieci. Jest wiara w swoich rodziców, miłość do rodziców. Są bardzo posłuszne, pojętne. Bardzo szybko takie pojętne dziecko uczy się na przykład obcego języka. Są obojętne na wyróżnianie przez ludzi i obojętne na popularne opinie, a także dzieci nie są chytre. A więc są to cechy tylko niektóre małych dzieci, które powinny również cechować rozwiniętych chrześcijan. Ponieważ tylko tacy uczniowie posiadający te przymioty są sposobni do królestwa. Ale to nie znaczy, że pod wszystkimi względami mamy podobni być tym małym dzieciom, bo na przykład gdy chodzi o zrozumienie słowa, o wyrozumienie rzeczy Bożych, to mamy być dorosłymi, jak pisze apostoł Paweł, 1 do Koryntian, 14 rozdział, wiersz 20. 1 do Koryntian, 14 rozdział, wiersz 20. Bracia, nie bądźcie dziećmi w zrozumieniu, ale w złości bądźcie dziećmi, lecz w zrozumieniu dorosłymi bądźcie. I do Efezów, 4 rozdział, wiersz 14, również nam to potwierdza. Do Efezów 4, 14. Abyśmy więcej nie byli dziećmi chwiejącymi się i unoszącymi się każdym wiatrem nauki przez fortel ludzki i przez chytrość podejścia błędem. A więc jeśli chodzi o wyrozumienie prawdy, abyśmy mogli odróżnić prawdę od błędu, mamy być dorosłymi. Dawid pisze symbolicznie też o królestwie i przyrównuje to królestwo do góry w Jeruzalemie. Szczególnie tutaj jest mowa o górze Moria, gdzie na tej górze była zbudowana świątynia, gdzie przedtem Abraham miał ofiarować Izaka. W psalmie 24, wiersz 3 i 4. Psalm 24, wiersz 3 i 4. Któż wstąpi na górę pańską, a któż stanie na miejscu świętym jego? Człowiek niewinnych rąk i czystego serca, który nie skłania się ku marności duszy swej, a nie przysięga zdradliwie. Tutaj Dawid miał na uwadze właśnie tą górę w Jeruzalemie, górę Moria, gdzie było przywilejem już samo znajdowanie się w mieście Jeruzalemie, a jeszcze większym przywilejem było zwiedzić świątynię, która tam się znajdowała. I to był wielki zaszczyt wejścia do świątyni, do świętych przedziałów, ale tam do świątyni mogli wchodzić tylko kapłani. To nam pokazuje również tą konfigurację zgodną z przybytkiem, gdzie lewici mogli tylko wejść na dziedziniec, kapłani do świątnicy i świątnicy najświętszej, a pozostałe nie było wolno. I to nam właśnie wskazuje również na układ królestwa, że to było przywilejem znajdować już chociażby w samym mieście Jeruzalemie, a nie mówiąc już o górze. I dalej mówi, że człowiek niewinnych rąk, bez względu na to, czy to jest dziedzic, współdziedzic z Panem naszym, jako członkowie Kościoła, albo też jako poddani, to było wielkim przywilejem znaleźć się już symbolicznie w tym królestwie. Ten weźmie błogosławieństwo od Pana, czyli ten przyobiecany udział w Jego królestwie. Teraz zwróćmy uwagę na słowa w naszym wierszu, tym pomocniczym do Rzymian, 14 rozdział, wiersz 17, że Królestwo Boże nie jest pokarm ani napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Musimy powiedzieć, że żaden z linii Adama, człowiek, nie jest sprawiedliwym, ale jeżeli Bóg uznaje kogoś za sprawiedliwego, to tylko na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa. Nikt z nas nie jest doskonały, ale tylko przez Jezusa, przez wiarę jest nam przypisana sprawiedliwość i zgodnie z tym, zgodnie z naszą wiedzą, jaką posiadamy, powinniśmy postępować sprawiedliwie, na ile nas stać. Jeśli chodzi o nasz pokój, o którym mówi nasz wiersz, że królestwo to jest również i pokój, to usposobienie również w nas powinno być rozwijane. Posiadanie tego pokoju, jaki Bóg posiada w swoim sercu i umyśle, to jest częścią już królestwa. Ten pokój jest darem Bożym, udzielonym przez Chrystusa na podstawie naszej wiary. Są dwie części tego pokoju, jako pokój usprawiedliwienia, jak mówi do Rzymian 5:1, że przez wiarę Jezusa mamy pokój z Bogiem i też mamy pokój Boży, to jest już wyższy rodzaj pokoju, to jest pokój poświęcenia, jak mówi do Filipian 4:7, że pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc naszych i myśli naszych w Jezusie Chrystusie. Szczególnie ten pokój jest nam potrzebny, kiedy jeszcze jest dozwolone zło, kiedy istnieje królestwo szatana, gdzie szatan chciałby ten pokój w nas jakoby zamącić, w naszych uczuciach, w naszych sercach. To możemy zauważyć, że tak działo się podczas historii, całej historii rodzaju ludzkiego, gdy plan Boży był rozwijany, gdzie w każdej fazie rozwoju tego planu złe istoty pod wpływem manipulacji szatana usiłowały zniszczyć, udaremnić, przekręcić, nadać zły kierunek wytycznym tego planu. Szatan zmobilizował wszystkie siły w tym kierunku, próbował używać całą energię, pomysłowość, ogromną większość popleczników do walki przeciw tym boskim celom i boskim zamiarom. Zdawało się niekiedy, że szatan już triumfował. Potężni monarchowie, możne królestwa, rozległe ruchy, nieograniczone siły, wielkie organizacje, głęboka nauka, wielka gorliwość, która była czyniona czasem w imieniu Boga, zjednoczyły się przeciw celom Bożym. Ale jak mogliśmy już zauważyć, to Bóg w tej wielkiej opozycji był nader spokojny. Bóg był zawsze pogodny, niewzburzony, niezmartwiony, w zupełnym spokoju serca i umysłu, doprowadzając każdy cel do pomyślnego zakończenia, pomimo tych wszystkich opozycji, mając świadomość, że wszystkie jego zamiary zostaną doprowadzone do sukcesu, i tak się działo w każdym zarysie rozwoju boskiego planu. I taki pokój, jaki Bóg posiada wśród tej wielkiej opozycji, jest przywilejem poświęconego wiernego ludu Bożego. Jak możemy ten pokój uzyskać, albo jak rozwinąć? Otóż ten pokój Boży wśród ludu Bożego, ten wewnętrzny pokój, jest darem Boga jako duchowy dar, ale nie otrzymujemy tego daru jak w sposób, jak może jakąś materialną rzecz otrzymujemy od kogoś, ale otrzymujemy ten dar od Boga w procesie kształcącym i rozwijającym charakter. Apostoł Jakub mówi w pierwszym rozdziale, wierszu 17: wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały z góry jest, wstępujący od Ojca Światłości. Kto może taki pokój otrzymać? Bo już wspomnieliśmy, że społeczeństwo, jakie by nie było, obecnie jest coraz bardziej niespokojne, coraz bardziej zestresowane. Ludzie budzą się rano, nie wiedząc, co dzień przyniesie, a więc lęk, obawa ich ogarnia od samego rana. Nie mówiąc już o wielkich klęskach, chorobach, jak ostatnia powódź, gdzie ludzie stwierdzili, że cały dobytek życia, wszystko stracone, załamania przychodziły fizyczne, ludzie popadają w depresję, chorzy są skazani na bezsilność, a więc bogaty czy biedny, żaden nie zaznaje pokoju, jak mówi kaznodzieja, że wszystko jest marność pod słońcem. Ale istnieje, drodzy, inny jeszcze rodzaj niepokoju, który istnieje w wielu ludziach, który jest dobrym objawem. Mianowicie jest to niepokój wynikający z popełnienia grzechu. Każdy człowiek posiada sumienie, które jest wyczulone na niesprawiedliwość, na grzech. Mniej czy więcej to sumienie potępia człowieka, jeżeli coś złego uczyni, gdzie ten grzech jest tym czynnikiem, który odstręcza Boga od człowieka, odrywa grzesznika od Boga z powodu grzesznego stanu nienawidzącego boskiej świętości. Człowiek grzeszny jakoby unikał Boga, chciałby żyć z dala, ponieważ sumienie go potępia, i następuje taka przepaść, taka szeroka przerwa, przepaść pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Ale co, drodzy, jest imponujące? To Bóg właśnie sprawił i sprawia, że grzesznik odczuwa lub będzie odczuwał potrzebę poszukiwania Boga. Ponieważ Bóg bardziej niż ludzie pragnie uniknąć tego wyobcowania pomiędzy Bogiem a człowiekiem. On wzbudza uczucie i pragnienie poszukiwania Boga, prawdy i sprawiedliwości. Na przykład przez danie zakonu Żydom, zakon spowodował świadomość grzechu, świadomość obcości, a także smutek, nienawiść do grzechu, a także odczucie boskiego niezadowolenia. Niepokój umysłu, tęsknota za przebaczeniem grzechów, tęsknota za pokojem z Bogiem, właśnie to jest ten proces, który powoduje, że pokutujący grzesznik jest przeświadczony o grzechu, jest coraz bardziej niespokojny i dochodzi w pewnym momencie w swoim życiu do stanu rozpaczy. I wtedy to Bóg w tym momencie, gdzie cały czas Bóg pracował, aby doprowadzić grzesznika do takiego stanu niepokoju umysłu, ofiarowuje mu wtedy obietnicę Ewangelii, przebacza mu grzechy z uwagi na zasługę Jezusa. Jeżeli on przychodzi w styczność z Jezusem, otrzymuje tą świadomość od Boga, poznaje prawdę, że jedyną sprawiedliwością, która może usprawiedliwić grzesznika, jest zasługa Jezusa, gdy on przyjmuje, zgadza się w swoim myśle, w swoich uczuciach z tą Ewangelią, wtedy otrzymuje przebaczenie grzechów, otrzymuje ulgę w swoim sercu i umyśle. następuje zmiana w jego uczuciach, zamiast zakłopotania, niepokoju, skruchy, rozpaczy, następuje pokój i radość z przebaczenia grzechów. Ale istnieje głębszy rodzaj pokoju, to jest pokój poświęcenia, pokój Boży, gdzie to oznacza poświęcenie się zupełnie Bogu, gdzie jednostka jest pozbawiona własnej woli, a zaczyna napełniać się boską wolą, zaczyna rozumieć Boga coraz lepiej w swoim codziennym życiu, a także rozumie Boga w Jego zamiarach na większą skalę, rozumie plan Boży. A więc od momentu poświęcenia taka jednostka zaczyna utożsamiać się jakoby w uczuciach swoich z uczuciami Bożymi. I dostępuje tego wyższego rodzaju pokoju w codziennym życiu, w służbie dla Pana, dla Jego sprawy. Utożsamia się zupełnie z celami, zamiarami Boga. To również sprawia, że jeżeli są czynione ataki na boski plan, to również ufa Bogu taka jednostka i stara się także bronić tego planu, tych zamiarów boskich, broni myśli boskich, Słowa Bożego. A także to powoduje, że ta miłość, ta dobra wola, te zażyłe stosunki między tą jednostką a Bogiem są nierozerwalne, że żadna siła nie jest zdolna usunąć tej miłości, jaka istnieje między tą jednostką a Bogiem. Taka postawa poświęconego jest postawą, jaką zajmuje sam Bóg, jako współdziałająca jednostka, która ten plan rozwija i która będzie zwycięzcą, jeżeli okaże się do końca wierna. I takie przekonanie napełnia jednostkę tą, jej umysł i serce, tym pokojem Bożym, jaki Bóg posiada, jak to Filipian 4, rozdział 7 o tym mówi. I ten pokój również prowadzi rząd w sercach waszych, jak mówi do Kolosan 3, rozdział 15. Ten pokój Boży powinien być i we wszystkich okresach, we wszystkich sytuacjach powinien być kontynuowany, ponieważ on przyczynia się do rozwoju także pozostałych łask charakteru, które są niezbędne do życia wiecznego. Gdyby istniał niepokój w sercu, to rozwój łask byłby prawie że niemożliwy. Pozostałych łask, jak wiara, nadzieja, samokontrola, cierpliwość, jeżeli tego pokoju by nie było w sercu i umyśle. Powiedzieliśmy, że ten pokój będzie szczególnie potrzebny w czasie wielkiego ucisku, który będzie się jeszcze wzmagał. On będzie również proporcjonalny, ten pokój, od naszej silnej wiary, jako odpoczynku wiary. Zauważmy, że Izraelici mogli dostąpić tego pokoju Bożego, ale ze względu na brak wiary nie dostąpili takiego pokoju. I dlatego apostoł napomina, ostrzega wiernych do Żydów w 4 rozdziale, wiersz 1, abyśmy z powodu naszego niedowiarstwa takiego pokoju nie stracili, czy też nie było to przyczyną nierozwijania tego pokoju. Do Żydów 4:1. Bójmy się tedy, aby snać zaniedbawszy obietnicy o wejściu do odpocznienia Jego, nie zdał się kto z was być upośledzony. Tutaj jest mowa o odpocznieniu. Tak, Bóg odpoczął od spraw swoich, jest spokojny, zaś w czasie rozwoju boskiego planu, tak również i my, mając silną wiarę, mamy być spokojni, mając ten pokój Boży. Musimy powiedzieć, że gdy nowe przymierze będzie wprowadzane w życie, to wszyscy posłuszni, zarówno Żydzi, jak i poganie, również będą wchodzić do istotnego pokoju Bożego, do doskonałego żywota wiecznego. A obecnie ten dar pokoju Bożego jest tylko przywilejem wiernego ludu Bożego. Ale klasa restytucyjna również będzie dostępować tego pokoju Bożego, gdy już te warunki sprzyjające do życia wiecznego nastąpią na ziemi. I będzie to ta wielka radość, która stanie się wszystkiemu ludowi, jak to anioł zwiastował przy narodzeniu się Dzieciątka Jezus. Ale też Królestwo, powiedzieliśmy, jest też radość w Duchu Świętym. My, drodzy, mamy wiele powodów także do radości już w obecnym życiu. Apostoł mówi w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdział, wiersz 16, zawsze się radujcie. A więc nie tylko będziemy się radować w przyszłym Królestwie, ale już teraz mamy wiele powodów do radości, chociażby ze względu na obietnice, jakie Bóg powiedział do wiernego swego ludu. A więc cieszymy się na pewno darem życia. Nasze życie, chociaż krótkotrwałe, jest darem od Boga i mamy wielką radość z tego powodu. Cieszymy się łaską usprawiedliwienia. Bez łaska nie jest to z nas, dar to Boży jest, że zostaliśmy usprawiedliwieni przez wiarę i Bóg patrzy na nas jako na sprawiedliwych, jako kroczących drogą do żywota wiecznego. Także ze względu na łaskę poświęcenia, mamy wiele powodów z tej łaski poświęcenia, mamy powód do radości, także uświęcenia, gdzie możemy rozwijać pewne zalety już w tym życiu, gdzie rodzaj ludzki w przyszłości będzie to czynił, a także łaskę wzbudzenia czy zmartwychwstania w przyszłości. Jest to również radość i wzbudza w nas nadzieję, radość, że tego dostąpimy. Zauważmy, że już przed nami z tych powodów radowali się prorocy. Ewangelia Jana, 8 rozdział, wiersz 56, nasz Pan mówi o Abrahamie. Ewangelia Jana, 8 rozdział, wiersz 56. Abraham, ojciec wasz, z radością żądał, aby oglądał dzień mój i oglądał i radował się. Abraham pragnął oglądać dzień pierwszego przyjścia naszego Pana, ten okres 3,5 lat, kiedy nasz Pan przebywał na ziemi, ale nie oglądał. Być może Abraham oglądał figuralnie ten dzień, kiedy miał ofiarować Izaka. Inni prorocy, jak do Żydów mówi 11 rozdział, wiersz 13, cieszyli się boskimi obietnicami. Do Żydów 11 rozdział, wiersz 13. Według wiary umarli ci wszyscy, nie wziąwszy obietnic, ale z daleka je upatrując i cieszyli się nimi i witali je i wyznawali i są gośćmi i przychodniami na ziemi. Bóg obiecał Abrahamowi dać na przykład ziemię, którą oglądał, ale za życia tej ziemi nie otrzymał, ale on radował się tą obietnicą, że na pewno ją, tą ziemię otrzyma i wszystkie inne błogosławieństwa z tym związane. Nasz Pan Jezus również miał wiele powodów do radości tutaj podczas swej misji na ziemi. Dla wystawionej sobie radości podjął krzyż, jak mówi do Żydów, 12 rozdział, a wiersz 2. Patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary, który dla wystawionej sobie radości podjął krzyż, zgardziwszy stromotą i usiadł na prawicy stolicy Bożej. Posłuszny, wierny wśród opozycji, która skazała go na śmierć na krzyżu. Gdy odchodzą nasi najbliżsi, to spotykamy wiele smutku, żal, łzy, rozdzierają uczucia, ale apostoł powiada, że mając nadzieję w Bogu Jezusie, nie smucimy się jako drudzy, którzy nadziei nie mają. A więc i nawet w tych smutnych chwilach otrzymujemy wiele pociechy i to powoduje radość, że nasi najbliżsi będą w odpowiednim czasie zbudzeni. 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, wiersz 13 i 14. 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, wiersz 13 i 14. A nie chcę, bracia, abyście wiedzieć nie mieli o tych, którzy zasnęli, iżbyście się nie smucili jako i drudzy, którzy nadziei nie mają. Albowiem jeśli wierzymy, iż Jezus umarł i zmartwychwstał, tak Bóg i tych, którzy zasnęli w Jezusie, przywiedzie z Nim. Wierzymy, że Bóg dokona swej gorliwości tego dzieła zbawienia przez Jezusa. Gdy przybliżali się do naszego Pana grzesznicy, celnicy, odczuwali potrzebę, aby słuchać Ewangelii, słuchać Jezusa, Jego kazań, a faryzeusze raczej sprzeciwiali się, szemrali, gdy nasz Pan miał społeczność z celnikami, to Jezus powiedział wtedy pewne podobieństwo o Królestwie, które mamy podane w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale. Wiersze od 8 sobie odczytamy do 10. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. Wiersze od 8 do 10. Albo która niewiasta mający 10 groszy, jeśli by straciła grosz jeden, zapala świecy i nie umiata domu, a nie szuka z pilnością, aż by znalazła, a znalazłszy zwołuje przyjaciółek i sąsiadek, mówiąc: radujcie się ze mną, albowiem znalazła grosz, którym była straciła. Te 10 groszy przedstawia nam całą ludzkość, wszystkich synów Bożych, licząc to aniołów mających boskie wyobrażenie, straciła grosz jeden, czyli cała ludzkość, cały rodzaj ludzki stracił życie, prawo do życia, a brudna podłoga, którą ona zamiatała, szukała tego grosza, wyobraża skalane grzechem boskie wyobrażenie w człowieku, począwszy od upadku Adama w raju. A więc to skażone wyobrażenie Boże, jest to ta skalana, brudna podłoga, gdzie ta niewiasta szukała z pilnością. To nam pokazuje, że gorliwość Boża jest tutaj pokazana względem utraconej ludzkości. Że Bóg nie jest obojętny, Bóg jest gorliwy na to, co dzieje się na ziemi, nie jest obojętny i nie jest obojętny na pokutującego grzesznika. Ażby znalazła to, co było, skinęło, czyli został utracony raj, prawo do życia, warunki sprzyjające do życia wiecznego, obraz Boży w człowieku został utracony. A znalazszy, nam pokazuje to określenie przy końcu wieku tysiąclecia, gdzie będzie wielka radość, gdzie wszyscy będą się radować, tak w niebie, jak i na ziemi, cieszyć się będą z wypełnienia boskiego dzieła. A ktoś powie, że to dopiero nastąpi przy końcu tysiąclecia, ta wielka radość na ziemi, a my żyjemy na początku wieku tysiąclecia. Ktoś powie, że tego królestwa jeszcze nie widać, chociaż pewne warunki się zmieniły, następuje wynalazki, odkrycia, ale moralnie ludzkość pogrąża się coraz więcej w zły. Stąd jakie możemy zauważyć z powodu tych warunków, gdzie tutaj możemy zauważyć rozwój jakiegoś królestwa czy coś podobnego. Otóż możemy się radować już obecnie z postępującej prawdy, jaką Pan dał wiernym przez posłannika Paraußii, przez posłannika Epifanii. Tak jak nam mówi przypowieść Salomona, 4 rozdział, wiersz 18, że im bliżej królestwa znajdujemy się, tym bardziej prawda będzie jasno świecić. Przypowieść, 4 rozdział, wiersz 18. Ale ścieżka sprawiedliwych jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. Spośród 4 klas z wyboru, to możemy obecnie powiedzieć, że mało pozostało członków, być może z klasy młodocianogodnej. Od 16 września 1954 poświęcenie Bogu, poświęcenie dla Boga, dla Jego sprawy odbywa się w obozie. I z tego powodu poświęceni mają wiele radości w sercach, ponieważ oceniają prawdę, jak ona została wyjaśniona przez posłanników. Wszyscy z obozu epifanicznego, już poświęceni albo zamierzający to uczynić, będą przechodzić albo przychodzić do znajomości zrozumienia prawdy, tak jak ona jest podana przez brata Johnsona i zawarta w pismach prawdy. To jest w typie pokazane w pierwszej królewskiej, w 10 rozdziale, od 1 do 13 wiersza, jako antytypowa królowa Saby. Z opisu wynika, że królowa przyjechała do Jeruzalemu, do króla Salomona, o którym tak wiele przedtem słyszała, jak mówi wiersz 7, pierwsza królewska, 10 rozdział, wiersz 7, ale nie wierzyła powieściom o nim, ażem sama przyjechawszy oglądała to oczyma swymi, ale mi tego nie powiedziano i połowy. Większa jest mądrość i dobroć Twoja, niżeli sława, którą słyszała. To nam pokazuje, że gdy poświęceni obozowcy Epifanii będą zrozumiewać głębokie prawdy Boże podane przez brata Johnsona jako sługę Pańskiego na czasie, to gdy będą zrozumiewać te prawdy, to ich reakcja będzie następująca. I tylko kilka takich punktów wymienimy, jaka będzie reakcja tych, którzy będą przychodzić w styczność z naukami pastora Johnsona. Zostaną wprowadzeni w zdumienie, przejęci zdziwieniem, że ktoś mógł tak jasno wytłumaczyć prawdę, tak jak mówi wiersz 5, że zdumiała się bardzo. Następnie potwierdzą prawdziwość wieści o tym, co słyszeli, że przedtem słyszeli cokolwiek o prawdzie epifanicznej, ale gdy zaczęli badać, zagłębiać się w te prawdy, to poznają, że jest to wspaniałe rozwinięcie prawdy na czasie. Następnie, że za wgląd w boskie wielkie przymioty, czyli przez te prawdy poznają charakter Boży, z wdzięczności za otrzymane błogosławieństwa wynikające z badania prawdy oddadzą cześć, chwałę, uwielbienie Bogu. Tak jak mówi wiersz 9, niechże będzie Pan Bóg Twój błogosławiony, który Cię sobie upodobał. I jeżeli taka ocena będzie w ich sercach, to oni przedstawią swoje uczucia Bogu, tak jak dalej mówi, że wonne rzeczy, drogie kamienie ona ofiarowała Salomonowi. Musimy powiedzieć, że jest to ostatnia klasa, która się poświęca przed otwarciem gościńca świętobliwości, gdzie ten gościniec świętobliwości będzie otwarty dla rodzaju ludzkiego w ogólności i tam będzie również odbywać się poświęcenie Bogu całego rodzaju ludzkiego. Ona przyniosła swoje wyborne te właśnie rzeczy, gdzie to nam przedstawia, że ta klasa przyniesie swoje wyborne ludzkie władze w poświęceniu dla Pana, podczas gdy zło jeszcze ma przewagę, podczas panowania grzechu, gdzie jeszcze są otwarte przywileje cierpienia dla sprawiedliwości w tym czasie, kiedy zło ma przewagę. I wiersz 10 mówi, że nie przyszło nigdy potem tak wiele wonnych rzeczy, jako dała królowa Saby królowi Salomonowi. To znaczy, że to, co ta klasa ofiarowuje teraz z serca Bogu, nigdy potem nie będzie ofiarowane przez rodzaj ludzki. Król także odwzajemnił się królowej, gdy ona odjeżdżała, że król dał jej wszystko, czego chciała i żądała. Poświęceni również w obecnym czasie otrzymują więcej prawdy, więcej błogosławieństw, więcej wolności duchowych jako rekompensata za ich wierność, za ich oddanie, poświęcenie się Bogu. A nawet więcej tych błogosławieństw otrzymują i się spodziewają. Potem się wróciła i odjechała do ziemi swojej, opowiadając innym o tym królestwie, gdzie będzie mnóstwo badających prawdę, a także gdy inni będą wchodzić w styczność przez tych, którzy słyszeli o tej prawdzie, będą również poświęcać się Bogu. Jezus przyrównał swoje królestwo do bardzo drogiej perły, którą należy kupić. Odczytajmy Ewangelię Mateusza, jest to również przypowieść, 13 rozdział Mateusza. Wiersz 45, 46, sobie odczytamy. 13 rozdział Mateusza, wiersz 45, 46. Zasiem podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi, kupcowi szukającemu pięknych pereł. Który znalazłszy jedną perłę bardzo drogą, odszedł i posprzedawał wszystko, co miał i kupił ją. Zauważmy, że ta perła była tak droga, że on musiał sprzedać wszystko, co miał, bo gdyby wszystkiego nie sprzedał, to tej perły by nie kupił. Tą perłą dla powołanych z wieku Ewangelii była natura boska, cześć, chwała, nieśmiertelność, zasiadanie z Chrystusem na tronie. Oni otrzymali tą perłę, jeżeli całkowicie poświęcili się Bogu, czyli sprzedali wszystko, co mieli. Podobnie ci, którzy nie są spłodzeni z ducha, którzy poświęcają się Bogu, mają ofiarować wszystko Bogu, bez reszty. Akurat tyle jest wymagane, aby tą perłę otrzymać. Dlatego Bóg, nasz Pan, mówią, że musisz oddać za nią wszystko, co posiadasz, a nasz Pan to pokazał swoim naśladowcom, że oddał wszystko, co posiadał, a on na pewno posiadał więcej niż my posiadamy i to wszystko oddał. I Bóg powiada, że ta wielka perła jest do nabycia i ten, kto ją doceni, będzie ją miał, jeżeli całkowicie ofiaruje się Bogu. Stąd, drodzy, doceniajmy to wielkie dzieło zbawcze Boga Jezusa ponad wszystko i niech to Królestwo będzie najbardziej wartościową sprawą w codziennym naszym życiu. Niech te sprawy, które odnoszą się do Królestwa, nie będą przytłumione przez inne dla nas sprawy, chociaż także i ważne w codziennym życiu, które z obowiązku powinniśmy spełniać, ale ponad wszystko, ponad nasz obowiązek, te sprawy Królestwa nie będą na pierwszym miejscu. Niech sprawiedliwość, pokój, radość przeważają i niechaj dobry rząd prowadzą w sercach naszych, torują naszą drogę do Królestwa. Niech ono dominuje wszystkie nasze krótkotrwałe sprawy życiowe, abyśmy mogli tam się znaleźć jako zwycięzcy, aby pokój, radość w Duchu Świętym w tym Królestwie były jeszcze większe niż obecnie, a tego zwycięstwa i tej radości jeszcze większej wam życzę z całego serca. Sam pragnę na tym kończyć.